Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18:05.
Tym razem moim gościem będzie Łukasz Dyczko. Młody saksofonista, już z sukcesami. Między innymi jest zwycięzcą konkursu Eurowizji Młodych Muzyków w Kolonii.
Przyjechało 50 osób do Kolonii, żeby mnie wspierać. To było fantastyczne uczucie. Było mnóstwo ludzi, którzy po prostu chcieli posłuchać muzyki klasycznej w plenerowym wydaniu. To mnie bardzo cieszyło i to mnie jakby, to dawało mi skrzydła.
What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Łukasz Dyczko jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak tam w Bydgoszczy?
Bardzo przyjemnie, choć w sumie pogoda nie jest zbyt piękna, ale jako miasto mieszkałem w hotelu
nad Brdą.
Także bardzo mile będę wspominał oczywiście pobyt w Bydgoszczy.
A walory akustyczne sali dla saksofonisty?
Świetne. Powiem, że nie spodziewałem się, że tak sala będzie brzmieć. Wyglądała na nieco gorszą niż w rzeczywistości.
No bo sala nie wygląda akurat.
Niż w rzeczywistości, jeśli chodzi o akustykę, brzmiała. Także jestem naprawdę zadowolony z miejsca. Wszyscy mnie bardzo ciepło przyjęli. Więc generalnie wyjazd, pobyt i sam koncert oceniam bardzo, bardzo dobrze.
Jak widziałam pana na konkursie Eurowizji Młodych Muzyków, to zastanawiałam się, skąd się pan wziął, że wcześniej pana nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy. No ale jak zajrzałam do pana życiorysu i zobaczyłam, że jest pan absolwentem szkoły muzycznej w Katowicach w klasie Bernarda Stojera, no to już właściwie wszystko wiedziałam resztę.
Tak, to już wtedy wszystko jasne.
Tak jest. A saksofon pan wybrał dlaczego?
Myślę, że jako małe dziecko bardzo lubiłem ten instrument, bo moi kuzyni grali na saksofonie. Też podobał mi się jego brzmienie, jego możliwości. Nie takie klasyczne, jakie teraz prezentuję. Wtedy bardziej takie rozrywkowe. Wiadomo, 20 lat temu nie było jeszcze dostępu Niespełna, 15, przepraszam.
20 lat temu też pana nie było na świecie.
Właśnie. 15 lat temu nie było dostępu do internetu tak powszechnego jak dzisiaj i to trochę wzięło się z innej kultury dźwięku, za moje zamiłowanie do saksofonu.
To znaczy, że miał pan 5 lat i już pan się oglądał za saksofonem?
Tak, tak. Ja w sumie zacząłem bawić się muzyką w wieku 3 lat. Wtedy zacząłem grać proste melodyjki na pianinie. I tak się w sumie zaczęło. Śpiewałem, grałem. Moja mama jeszcze dobrze mówiła, wspominała, że dobrze jeszcze nie umiałem pisać, a już grałem na pianinie. Także tak to wyglądało. A później, kiedy chciałem iść na saksofon, już w wieku 8 lat, kiedy rodzice stwierdzili, że już to jest ten czas, no to niestety w szkole muzycznej okazało się, że nie mogę.
Bo jest pan za drobny.
Tak, za drobny. Nie wiedząc w ogóle, jak wygląda flet poprzeczny, poszedłem na ten instrument i tam uczyłem się go 2 lata w Gorlicach, po czym już zmieniłem na upragniony saksofon. I tak to się wszystko potoczyło.
Ale ta podbudowa na flecie chyba wcale panu na złe nie wyszła.
Oczywiście, że nie. Flet jest instrumentem dętym. Poza tym aplikatura, czyli jakby sposób palcowania na flecie jest bardzo podobny do saksofonu. Saksofon to jest taka hybryda kilku instrumentów, można powiedzieć, bo właśnie sposób palcowania ma jakby nieco praktycznie zgapiony, podobny do fletu poprzecznego. Sam ustnik jest bardzo podobny do ustnika klarnetu, a jego menzura sztoszkowa występuje także w oboju. Także saksofon jest taką hybrydą różnych instrumentów, która staje się, że jest bardzo ciekawa i ten saksofon staje się na równi z tymi instrumentami dawniejszymi, starszymi od niego.
Za moment jeszcze powrócimy do saksofonu, ale teraz jeszcze Gorlice, bo to też takie wyjątkowe miejsce. Długo pan mieszkał w Gorlicach?
Mieszkałem w sumie... ja pochodzę z Gorlic, jednak tam się urodziłem, jednak mieszkam w małej wsi nieopodal Gorlic, jest to Kobylanka. Z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli ktokolwiek by wiedział, gdzie to jest.
No daleko w każdym razie.
Bardzo daleko, tak. A Gorlice to jest taka mała miejscowość, mniej więcej licząca 30 tysięcy mieszkańców, skąd pochodzi na przykład znany pewnie wielu osobom Adzik Sendecki, jazzman pianista.
Tak jest. Już od lat nie mieszkający w Polsce.
Tak, to prawda. Czy tam z ziemi gorlickiej pochodzi także Ewa Wachowicz. Także jest kilka osób, które tam mieszkały. Tak samo reżyser Hoffman, on tam swego czasu mieszkał. Co prawda nie urodził się tam, ale...
W ogóle jest bydgoszczaninem.
Tak?
Tak.
O, no proszę. Ale tam właśnie miał swój epizod w życiu swoim. Także Gorlice są takim małym miasteczkiem, do którego bardzo sentymentalnie będę podchodził, bo jednak tam spędziłem 13 lat, więc tak, to są właśnie...
Ale potem już klasa Bernarda Stojera, tak? Wpadła tak. Panu. A właściwie pan wpadł do tej klasy.
Nawet w sumie powiem, że 14 lat na tej ziemi gorlickiej żyłem, później wyjechałem do Katowic. Tak, i właśnie te Katowice na pewno mnie bardzo dużo nauczyły, zmieniły kompletnie.
Czy wówczas pan właśnie bardziej zakochał się w muzyce klasycznej i odszedł od jazzu?
Znaczy ja w sumie nigdy
od rozrywki może tak.
Bardzo rozrywki się nie uczyłem, z czego w sumie teraz trochę ubolewam, ale mam zamiar to zmienić troszeczkę. Myślę bardziej o muzyce improwizowanej, niekoniecznie taka rozrywka, jaką słyszymy w radiach, popularnych oczywiście. Mhm. I
klasa Bernarda Stojera.
Tak, klasa Bernarda Stojera. Tam uczyłem się 5 lat. Było różnie, generalnie ciężko, ale bardzo pracowicie i z pewnością wtedy pomyślałem bardziej profesjonalnie na temat tej muzyki. Zmieniło mi się podejście. Oczywiście się bardzo rozwinąłem i za to bardzo dziękuję mojemu byłemu profesorowi.
Ja w ogóle widzę taką prawidłowość, że kilku absolwentów profesora Stojera potem właśnie kieruje swoje kroki nie do Akademii Muzycznej w Katowicach, a właśnie już dziś Uniwersytet Muzyczny w Warszawie. Dawniej to była klasa Davida Pitucha, a teraz pan jest w klasie profesora już? Pawła Gusnara?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. No ale w klasie no, wyjątkowego instrumentalisty.
Tak, to prawda. Myślę, że to też dlatego, że po klasie profesora Stojera saksofonu profesora Steyra. Myślę, że muzycy szukają trochę innego spojrzenia na muzykę i trochę swobodniejszego myślenia. Nie taka konsekwencja, tylko trochę bardziej znaleźć siebie.
No właśnie, pan powiedział bardzo piękną rzecz w jednym z wywiadów, że będzie chciał pan poszukiwać własnego języka w muzyce klasycznej. Czy to jest w ogóle możliwe?
Myślę, że tak. Nie wiem, czy to będzie można już zakwalifikować do muzyki klasycznej, bo w sumie ta muzyka klasyczna tak naprawdę ona się tak zmienia, że czasem już nie wiadomo, czy to jest muzyka klasyczna, muzyka improwizowana i tak dalej. No, ale myślę, że każdy muzyk, nawet jeśli nie improwizuje i tylko wykonuje muzykę taką
zapisaną
klasyczną,
zapisaną
w nutach, może mieć jakiś swój własny język. Są takie wielkie osobistości, które taki język stworzyły, choćby Marta Arkerich, Christian Zimmerman, czy
Iwo Pogorelicz.
Tak. To są takie nazwiska, które pomimo tego, że zapisana była dźwięki, to tak naprawdę ta muzyka u nich brzmi kompletnie inaczej. I mi się wydaje, że takich artystów świat potrzebuje i
pewnie
świat szuka.
Osobowości, to jest chyba to najważniejsze, ten najważniejszy magnes, który przyciąga, prawda, publiczność do danego artysty.
To prawda.
Do rozmowy z Łukaszem Dyczko powrócimy już za chwilę. My posłuchajmy fragmentu jego występu podczas konkursu Młody Muzyk Roku. Też konkursy w pana życiu odgrywały pewną rolę. Na konkursach można się pokazać. A jeszcze jak się zdobywa pierwsze nagrody, to już w ogóle to jest taka trampolina trochę.
Ja przede wszystkim konkursy traktowałem jako miejsce, gdzie mogę się pokazać. Bo wiadomo, w drugim stopniu rzadko kiedy grywamy koncerty dla innej publiczności niż szkolnej. A dla szkolnej publiczności ze względu na to, że tych uczniów jest dosyć dużo w naszej szkole, to nie było ich zbyt wiele.
Raz w roku? No nieraz dwa pewnie.
No raz, dwa razy w roku to... Oczywiście były popisy uczniowskie, ale to były bardziej koncerty zamknięte w naszej klasie, znaczy w klasie z saksofonu. Oczywiście one były na jakiejś sali kameralnej i mogły przychodzić jakieś inne osoby, ale ani to nie było jakoś zbytnio promowane, ani to... Przede wszystkim no, ludzie na to nie przychodzili, bo ten repertuar i sam wydaje mi się, że taki klimat był zbytnio taki saksofonowy, żeby ludzie tam przychodzili, uczniowie. Ale zdarzało się i to mnie bardzo zawsze bardzo mnie cieszyło, że moi koledzy, koleżanki przychodzą na jakieś popisy, na koncerty. Ja w ogóle bardzo się cieszę, jeśli jak ludzie przychodzą na koncerty, jak ludzie się cieszą, że mogą słuchać, że mogą posłuchać mnie, jak wzbudzi moja gra w słuchaczach jakieś większe emocje, to tym bardziej się cieszę i to na pewno jest jakiś taki... No, pewna motywacja do dalszej pracy. A wracając jeszcze do konkursów, to myślę, że konkursy też były też motywacją, żeby ćwiczyć, żeby te umiejętności zdobywać.
Ale pan traktował te konkursy jak kolejne koncerty? No bo jednak nie tylko publiczność przychodzi na konkursy, tak? Słuchać, ale jest te zielone płótno, sukno, za którym siedzi komisja.
Tak, to prawda. Jednak w sumie w większości konkursów raczej starałem się nie traktować tego jak konkurs i mocno, mocno dopasować się do kanonu jakiejś interpretacji, które powinienem wykonać, żeby było dobrze. Tylko wtedy już chciałem jak najbardziej, żeby ta muzyka była moja. Nawet jeśli to nie jest mojego autorstwa, to interpretacja i sposób prowadzenia frazy muzycznej był mój... I tak było w większości przypadków. Pamiętam jeden konkurs, to były przesłuchania makroregionalne, gdzie faktycznie to był dla mnie bardzo ważny konkurs. I na tych przesłuchaniach, tylko chyba pierwszy raz w życiu, dopadła mnie taka paraliżująca
trema
i nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Na szczęście po jakichś 30 sekundach trema uciekła i w sumie później już było bardzo dobrze. W sumie wypadłem bardzo dobrze na tych przesłuchaniach, zdobywając 24,8 punkta.
Czyli prawie max.
Prawie max. Ale no jednak wolę, jeśli ta muzyka będzie od początku sprawiała mi przyjemność, a z pewnością trema tego...
Nie pomaga, nie zawsze pomaga w każdym razie.
Wręcz uniemożliwia takie cieszenie się muzyką i kreowanie frazy takiej swobodnej.
Ale pan nie wygląda na osobę, którą może trema sparaliżować. Jak obserwowałam pana na występach właśnie podczas konkursu Eurowizji, no to pan nawet taką aurę roztaczał wokół siebie.
Tak, bo w sumie oprócz tego, że byli tam moi znajomi ze szkoły muzycznej w Katowicach, z czego bardzo im dziękuję, przyjechało 50 osób do Kolonii, żeby mnie wspierać. To było fantastyczne uczucie.
To było słychać.
Tak, to też było słychać. To tak samo było mnóstwo ludzi, którzy po prostu chcieli posłuchać muzyki klasycznej w plenerowym wydaniu, bardzo pięknym wydaniu, więc w sumie to mnie bardzo cieszyło i to mnie jakby, to dawało mi skrzydła. Ja bardzo nie lubię takiej atmosfery, kiedy nie widzę w ogóle i takiego koncertu, kiedy kompletnie nie widzę ludzi. Nie czuję jakiegoś kontaktu z nimi. To mnie zawsze jakoś tak krępuje i nie wiem co tak naprawdę mam zrobić na tej scenie, dla kogo grać i to jest dosyć ciężkie. Ale przyzwyczajam się. Także...
Nie zawsze będą takie warunki, że będzie pan widział
publiczność.
Oczywiście.
Warunki są różne. Ja się już przekonałem, że nie zawsze koncerty i czy to mniejsze, czy większe są w idealnych warunkach. No a jednak warto by było zawsze na tych koncertach pokazać się z jak najlepszej strony i czuć się jak dobrze, komfortowo. Więc ta praktyka sceniczna, którą teraz mam, na pewno mi w tym pomoże. Powracając jeszcze do konkursu na Eurowizji, to myślę, że ta cała atmosfera, która jej towarzyszyła, ci ludzie, którzy mocno chcieli posłuchać wykonawców, którzy kibicowali jednym czy drugim, mnie to jakoś unosiło. Tym bardziej, że a oprócz tego rozmowy z panem Robertem Kamykiem też mnie bardzo jakby mobilizowały i uświadamiały, po co tam jestem, co powinienem zrobić i w jaki sposób to powinienem zrobić i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę to była taka lekcja życia w sumie, jedna z wielu, która jakby popchnęła mnie artystycznie trochę o krok do przodu. Także bardzo dobrze, cieszę się.
Czyli to był jeden z tych konkursów, które się dobrze wspomina, prawda?
Oczywiście. Ja tam byłem ponad tydzień chyba w tej kolonii. Mieliśmy tam różne zajęcia. Nie tylko mieliśmy próby do konkursu i tych prób było bardzo dużo. Za co bardzo dziękuję organizatorom, bo w sumie zazwyczaj na konkursach jest mniej więcej jedna próba, ewentualnie generalna i konkurs. Tam mieliśmy trzy próby w idealnych warunkach Filharmonii Kolońskiej.
Czyli można było się oswoić.
Tak, oczywiście. Można było poznać dobrze dyrygenta. A później mieliśmy dwie próby w plenerze. Z czego ostatnia już była ze strojami. Taka generalna dzień wcześniej. Więc tych prób było naprawdę dużo. Ale mieliśmy, oprócz prób, mieliśmy też takie spotkanie integracyjne, między innymi płynęliśmy statkiem na Renie, nad Renem. Był tam taki bankiet, można powiedzieć. Mogliśmy porozmawiać z organizatorami, mogliśmy porozmawiać z uczestnikami. To było bardzo miłe, przyjemne.
To takie dość nietypowe, bo zwykle się przyjeżdża. Nawet się nie słucha przecież swoich kolegów, tak, którzy grają, i się wyjeżdża.
Tak właśnie ten konkurs, tak samo jak Młody Muzyk Roku, eliminacje realizowane przez TVP Kultura, to były takie konkursy, gdzie kompletnie ta rywalizacja szła na drugi plan, a wychodziło takie prawdziwe, nie wiem, takie koleżeństwo i wydaje mi się fascynacja różnymi instrumentami. Nie spotkałem się ani w jednym, ani w drugim konkursie, że ten gra na saksofonie, to przecież to taki nieklasyczny instrument, albo nie wiem, ktoś grał, taki chłopak z Chorwacji grał na takim tradycyjnym instrumencie, tamburze, i tam nie było czegoś takiego, że takiej dyskryminacji instrumentalnej, że to fortepian, skrzypce to jest...
Ale taka dyskryminacja istnieje na akademiach muzycznych nawet.
Tak, to prawda, więc dlatego też myślę, że bardzo dobrze wspominam ten czas, ten piękny czas i cieszę się, że wśród takich muzyków, jakich mogłem spotkać, wśród w sumie najlepszych muzyków, jedni z najlepszych muzyków Europy, to ta dyskryminacja, tej dyskryminacji nie ma, wręcz przeciwnie. Ludzie byli ciekawi, jaka jest literatura, jak dokładnie, jaka jest specyfika danego instrumentu, więc...
A rozmawiał pan potem z szefem jury?
Z szefem jury tak przelotnie, kilka zdań wymieniliśmy. Generalnie jury było pod wielkim wrażeniem, a jak usłyszałem od jednego z takich pomocników, młodszych, starszych kolegów, którzy tam byli, żeby pomagać organizacyjnie, to słyszałem, że po moim występie niespełna wszyscy jurorzy napisali, że ja muszę być pierwszy, także...
To bardzo miłe.
Się cieszę.
Ale pan jest trzecim Polakiem, który wygrał ten konkurs Eurowizji.
Tak, to prawda.
Bartek Nizioł wcześniej, jeszcze Stanisław Drzewiecki. Jest pan w dobrym gronie.
Bardzo dobrym gronie i bardzo się cieszę. Tak samo w sumie jestem pierwszym saksofonistą, który wygrał ten konkurs. No, znaczy ja ten konkurs po miesiącach, jak już jestem po tym konkursie, ja z pewnością nie będę go traktował jako... Nie chcę go traktować w moim życiu artystycznym jako jedyna rzecz, która jakoś mnie wybiła i nie chcę być tylko z tym konkursem kojarzony.
Zresztą ten konkurs miał taką świetną oprawę medialną i pewnie to daje takiego dużego kopa, popularności kopa.
Na pewno.
Natomiast jest pan laureatem pierwszych nagród już na wielu konkursach i jak rozumiem, bo jest pan w młodym wieku, jeszcze niespełna 20 lat, to będzie pan brał udział jeszcze w kolejnych konkursach, czy nie?
Zobaczymy, bo gra na saksofonie jest dosyć, znaczy muzyka saksofonowa jest dosyć specyficzna, klasyczna i tam jest, generalnie jest tak, że jest muzyka na saksofon, która jest bardzo dobra, bardzo dobrze napisana, ale w pewnym momencie, co też dzieje się na różnych innych instrumentach dętych, jest taka gruba kreska, która oddziela już muzykę od takich typowo technicznych utworów, które są bardzo współcześnie, współczesne i tak naprawdę na dzień dzisiejszy niezbyt potrafię zrozumieć takie utwory. A takie generalnie utwory trzeba grać na konkursach takich ważnych. To jeszcze wymaga ode mnie pewnego zastanowienia się,
w którą stronę
mam iść. Na pewno będę brał udział w konkursach, bo jednak taka jakaś tam mała rywalizacja i sprawdzenie się jest bardzo ważne, ale też wydaje mi się, że dużą rolę będzie miała u mnie takie doświadczenie sceniczne, bo na przykład wczorajszy występ z maestro Florencio z pewnością dał mi wiele podczas rozmowy wcześniejszej z melomanami. Powiedział bardzo piękne słowa, bardzo pięknie przedstawił swój pogląd na muzykę. Generalnie każde jego słowo, każda jego myśl była tak niesamowicie przemyślana i ten dyrygent ma takie doświadczenie, że właśnie praca z takimi ludźmi wydaje mi się, że przyniesie mi znacznie więcej korzyści.
Niż konkursy. Czyli stawia pan na doświadczenie.
Tak, myślę, że tak.
I przygodę.
Tak.
A dziś przypomnę, naszym gościem jest Łukasz Dyczko. Jego ulubieńcy, a więc muzycy, których słucha.
Thank you.
o saksofonie, ale również o wyzwaniach, o konkursach i o koncertowaniu mówi dziś nasz gość Łukasz Dyczko, zwycięzca Eurowizji dla młodych muzyków. Ten konkurs odbył się w ubiegłym roku w Kolonii. A ma pan takich swoich guru muzycznych, czy na przykład osoba Pawła Gusnara? To jest pewnie nieprzypadkowo wybrany akurat profesor, czy też to przypadek zrządził, że jest pan w klasie?
Oczywiście, że nie. Profesor Gusnar bardzo... Znaczy, wydaje mi się, że on wypracował sobie taki język muzyczny. Od razu słuchacie tego, profesor Gusnar. On specyficznie prowadzi frazę, też ma bardzo świeży i bardzo dobry pogląd na muzykę, tak mi się wydaje, co niejednokrotnie udowadnia, czy to na naszych lekcjach, czy poza lekcjami, kiedy możemy czasem porozmawiać w natłoku jego obowiązków, oczywiście, bo nie dość, że sprawuje funkcję prorektora, to ma klasę w Łodzi tak samo i ma bardzo dużo obowiązków, jednak...
Dużo koncertów też, powiedzmy.
Także dużo koncertów, dużo nagrań. Ale ten czas dla nas mniej więcej znajduje, a jak znajduje, to stara się go wykorzystać w jak najlepszy sposób. Za co mu bardzo dziękuję i doceniam to oczywiście.
Ale czy chciałby pan też pełnić taką w życiu rolę? No bo Paweł Gusnar nie tylko jest prorektorem, nie tylko ma swoją klasę tu i tam, ale również i niekiedy go widać w big bandach, jak normalnie gra pośród 4-5 saksofonistów w big bandzie.
Tak, myślę, że nie będę od tego uciekał i już teraz od lutego będę członkiem big bandu w Warszawie uniwersyteckiego. Na naszej uczelni, więc tę praktykę będę zdobywał, więc na pewno saksofon to jest taki specyficzny instrument, który dużo zawdzięcza muzyce rozrywkowej i nawet saksofonista klasyczny powinien tej muzyki troszkę poczuć i wiedzieć, z czym to się je. A jeśli, bo oczywiście tego jeszcze dokładnie nie wiem, a jeśli ta droga, ta muzyka podczas ćwiczeń, podczas różnych koncertów okaże się dla mnie bliższa, to być może w tą stronę nieco pójdę, bo jestem młody i na pewno nie chcę teraz się zamykać na to, że jestem już teraz saksofonistą klasycznym i nic poza to nie będę robił, bo tak naprawdę to już mnie tak mocno szufladkuje i nie pozwala mi na jakiś większy rozwój, bo takie najbardziej niewygodne doświadczenia muzyczne przynoszą jak największy splendor i takie doświadczenia chcę szukać.
A ma pan jeszcze jakichś innych instrumentalistów, którzy się panu podobają? Ze świata już nawet popatrzmy.
Ze świata? Z polskich to chciałbym wymienić Piotra Orzechowskiego, który...
Piano chuligan.
Tak, który mi bardzo imponuje. Zaczął w sumie od jazzu, od rozrywki, przechodząc w nieco klasyczny klimat. Jednak przedstawia ten klasyczny klimat bardzo oryginalnie.
No on to ma swój język muzyczny, z całą pewnością.
Tak, i dlatego mi bardzo imponuje. Z takiego świata muzycznego to pewnie wymieniłbym też rozrywkowego saksofonistę Wayne'a Shortera, który jest niesamowitym saksofonistą. Pomimo tego, że wielu saksofonistom jego barwa czasem mi się nie podoba i muzyka, w której się obraca teraz, jest dosyć ciężko do zrozumienia. Jednak będąc na koncercie jego w Nosprze, chyba 2 lata temu to było, to poczułem coś, co było dla mnie wielkim... To było wielkie przeżycie dla mnie, słuchając jego kwartetu. Naprawdę czułem się, jak nie w tym świecie. To było coś takie oderwane w ogóle od naszej rzeczywistości, że ten koncert sprawił, że saksofonista, ten Wayne Shorter, jest na pewno moim jakimś guru, można powiedzieć, jakimś autorytetem.
Czyli muzycy, którzy są też po tej stronie jazzu, po tej drugiej stronie, tak?
Nie tylko,
panu imponują.
Oczywiście, że nie, teraz tak wymieniam Orzechowskiego, Wayne'a Shortera, ale także imponuje mi gra Lang Langa, który myślę, że on trochę odświeża tą muzykę klasyczną. Przez niego też wydaje mi się, że mnóstwo osób poznało muzykę klasyczną, bo przedstawia ją w dosyć szalony sposób czasem, jest szaloną osobą, także to mnie bardzo cieszy, że jego osobowość przekłada się idealnie na muzykę, której się obraca. To nie jest tak, że jest szaloną osobą, a przychodzi na scenę, idzie na scenę, zasiada do fortepianu, jest kompletnie poważny, nikt nie może nic zrobić, zaklaskać i tak dalej, tylko to jest po prostu taka piękna, takie słoneczko w muzyce klasycznej, które dobrze, że jest i cieszę się, że w taki sposób właśnie propaguje muzykę klasyczną. Z takich jeszcze muzyków klasycznych to wydaje mi się, że... Znaczy nie wydaje mi się, że bardzo lubię grę Miszy Majskiego. To też jest znakomity wiolonczelista.
No to same osobowości.
Tak. Generalnie no myślę, że te osobowości mają wiele do przekazania i ich gra jest na tyle taka inna, że zaobserwowała bardzo dużo słuchaczy.
No właśnie, ale na ile to jest gra inna, a na ile to jest gra ich? Bo nie wystarczy być jedynie innym, prawda? I na siłę się wyróżniać. Ważne, żeby to było właśnie przetrawione przez daną osobowość.
Znaczy, wydaje mi się, że muzyka klasyczna jest taką muzyką, która w sumie takie sztuczne zachowania bardzo mocno słuchać takiej muzyce i ceni się muzyków przede wszystkim za ich autentyczność, za ich spójność, a nie za to, że coś wykonał...
Że kogoś odgrywają.
Tak, albo ktoś wykonał to bardzo szybko, jakoś efektownie, efekciarsko nawet, można by powiedzieć. Także wydaje mi się, że akurat te nazwiska to są nazwiska, które na pewno, z pewnością nie robią tego po to, żeby było coś innego, tylko coś innego do powiedzenia.
Jest pan takim maniakiem ćwiczenia? To znaczy, lubi pan przesiadywać w ćwiczeniówce i grać godzinami?
To jest ciekawa sprawa, bo będąc w pierwszym stopniu, ja bardzo dużo ćwiczyłem. Naprawdę, to ćwiczenie może nie było jakoś bardzo
efektywne,
ale ja bardzo dużo ćwiczyłem. Znaczy, wydaje mi się, że i tak mi to bardzo dużo dało. Dobre fundamenty, podstawy. W drugim stopniu też dużo ćwiczyłem i w sumie też teraz staram się dużo ćwiczyć. Jednak mam teraz tak dużo zajęć i tak dużo obowiązków, że tak naprawdę to ćwiczenie już nie jest takim, tak dużo ćwiczę jak zazwyczaj. Staram się ćwiczyć, aczkolwiek wiem, że samo ćwiczenie to nie wystarczy, żeby wzbudzić jakieś pozytywne i takie mocne emocje na słuchaczach. No bo tak naprawdę mamy mnóstwo osób, które przesiadują całe godziny, dnie i noce w ćwiczkach
i nic z tego nie wychodzi.
O to chodzi. To właśnie
trzeba ćwiczyć z głową.
Tak, to prawda, ale też trzeba mieć coś do powiedzenia na scenie, a zamykając się w czterech ścianach, oczywiście wyćwiczymy znakomicie utwór, udoskonalimy warsztat, ale to nie o to w tej muzyce chodzi. Nie chodzi o to, żeby wszystko grać perfekcyjnie, tylko chodzi też o to, żeby ta muzyka zaskakiwała. Trzeba dużo rozmawiać, staram się też dużo czytać, choć to z tym czytaniem jest różnie, bo jak mówiłem, ten czas jest dosyć ograniczony.
No ale za moment pan wsiądzie na przykład do pociągu i więc ćwiczyć pan tam nie będzie mógł.
Tak, ale będę mógł na przykład poczytać coś, czy posłuchać muzyki. Już się nie mogę doczekać.
No to są tak właśnie te chwile, te uroki niejeżdżenia samochodem, tak?
Tak, to prawda. Mogę sobie na przykład odpocząć, czy właśnie poczytać książkę, jednak jeżdżąc samochodem muszę być ciągle skoncentrowany, a to mi trochę przeszkadza. Znaczy uniemożliwia mi to czytanie.
A ile procent przy sukcesie daje dobry instrument?
Myślę, że w przypadku saksofonu przede wszystkim ważne jest, żeby mieć dobry ustnik, ale to nie jest jakaś bardzo droga sprawa, bardzo droga rzecz. A saksofon odgrywa oczywiście bardzo ważną rolę, bo jednak on rezonuje i on sprawia, że coś stroi albo nie stroi. Od saksofonu też bardzo dużo zależy, ale dużo rzeczy można... Dużo, najwięcej chyba zależy od strójka, ustnika, a dopiero saksofon. Myślę, że w przypadku już doświadczonego saksofonisty instrument to jest takie 30%, 40%. Tak mi się wydaje. W przypadku uczniów drugiego stopnia, szkół drugiego stopnia, to może być trochę więcej, bo jednak dobry instrument pomaga. Dobry instrument sprawia, że nie musimy się martwić o już tak bardzo o intonację, czy po prostu o jakąś tam nośność, o szlachetność dźwięku. To już w jakimś tam stopniu mamy. Możemy to polepszyć i wydaje mi się, że im bardziej doświadczony muzyk, tym ten instrument paradoksalnie może być gorszy. Oczywiście ktoś z doświadczonych muzyków nie gra na gorszych instrumentach, ale doświadczenie pomaga nam w tym, żeby jakieś wady instrumentu bądź po prostu gorszej klasy instrument wyeliminować. Znaczy wady instrumentu tej gorszej klasy wyeliminować. I tak to chyba jest.
A jest pan mocno zaprzyjaźniony ze swoim instrumentem?
Z saksofonem altowym oczywiście. Jeśli chodzi o pozostałe dwa, saksofon tenorowy i sopranowy, to mniej. Znaczy mam zamiar właśnie kupić sobie teraz saksofon tenorowy i sopranowy, by dokładnie poznać ich brzmienie, ich specyfikę. Na saksofonie sopranowym w sumie grałem już 4 lata chyba, wcześniej grając w kwartecie saksofonowym czy w trio fortepianowym. W ogóle kameralistyka w Katowicach w drugim stopniu odgrywała bardzo dużą rolę.
No to świetnie, bo to akurat bardzo rozwija.
Nie dość, że bardzo rozwija, to też bardzo zbliża do siebie ludzi, z czego się bardzo cieszę. Dużo tych jakichś przyjaźni zostało do teraz. Czasem do siebie dzwonimy, a jak nie dzwonimy, to czasem coś napiszemy. Albo po prostu jak się spotkamy już, nie pisząc od jakichś kilku tygodni bądź miesięcy, to naprawdę zawsze jest mnóstwo tematów do rozmów. Ta bariera, nie ma tej bariery, którą czas buduje wśród ludzi, tylko zawsze jest miło, sympatycznie i bardzo zabawnie.
Czyli kameralistyka również będzie odgrywać w pana życiu jakąś tam rolę?
Myślę, że generalnie.
Czy już teraz pan będzie pracował na swoje nazwisko, li tylko?
Znaczy nawet grając orkiestrą to już jest pewnego rodzaju kameralistyka, ale nie wiem, mi bardzo, bardzo dużą przyjemność sprawia praca w zespole i ich na pewno chciałbym w którymś momencie, może w tym roku, mam nadzieję, że w tym roku, coś stworzyć takiego, gdzie będę mógł pracować właśnie w zespole, gdzie będę mógł myśleć, gdzie będę mógł wymieniać zdanie na temat różnych aspektów jakiegoś grania kameralnego, więc jakieś tam cele na nowy rok są. I chcę je zrealizować, mam nadzieję, że się udadzą.
To ja życzę panu, żeby pan wszystkie swoje plany zawodowe i pozazawodowe potrafił zrealizować już w najbliższym roku. Bardzo dziękuję, Łukasz Dyczko był moim państwa gościem. To było bardzo miłe spotkanie.
Ja bardzo też również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia PIK. I dziękuję bardzo za rozmowę.
I do zobaczenia, i do usłyszenia. Thank you.